A w studiu ze mną jest były prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. Dzień dobry.
Moje uszanowanie.
Panie prezydencie, jak pan odbiera te porównania do obecnej sytuacji politycznej, do stanu wojennego? Takie opinie można i poczytać na Twitterze, ale także i w wypowiedziach polityków Platformy Obywatelskiej się pojawiają. Ostatnio Jan Rulewski porównał to, co się dzieje teraz w Senacie, czyli przyjmowanie uchwał dotyczących KRS-u i Sądu Najwyższego właśnie do sytuacji ze stanu wojennego, ale mowa także o protestach, chociażby przed Sejmen. Pan dobrze pamięta stan wojenny. Czy te porównania są na miejscu i są właściwe?
No Janek to się zakiwał, muszę powiedzieć, bo on pokochał siebie w roli takiego człowieka, który organizuje show w Senacie, bo wtedy przyciąga kamery. Jak widać, parcie na szkło ma większe niż nawet wtedy, kiedy był przywódcą Solidarności w Bydgoszczy, a właściwie jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce. I zatracił już niestety miarę i zdrowy rozsądek.
Ale do tego się odnosił na swoim blogu, że te porównania nie są za bardzo na miejscu. I podawał przykłady dotyczące tego, jak wyglądały protesty właśnie podczas stanu wojennego, czy przed stanem wojennym.
No właśnie. W tamtym czasie za sam udział w proteście można było wylądować w więzieniu na kilka lat. Siedziałem z ludźmi, którzy zostali złapani w czasie manifestacji i następnie dostawali 2, 3, 4 lata więzienia w zależności od tego, czy oskarżano ich tylko o udział, czy także o na przykład napaść na milicjanta. Ta napaść na ogół polegała na tym, że dostawał bęcki od milicji, jeżeli one były za bardzo widoczne, to natychmiast było oskarżenie, żeby przypadkiem ten, który dostał lanie od milicji, nie skarżył się na to, że został pobity. Za posiadanie ulotki lądowało się w więzieniu. Jeżeli ktoś jeszcze na dodatek drukował albo rozpowszechniał te ulotki, no to już w ogóle było wiadomo, że poniżej 3 lat więzienia to nie ma nawet o czym marzyć.
To w takim razie skąd to się bierze, panie prezydencie? To znaczy,
ja siedziałem jeszcze jedno.
Ci ludzie, którzy tam siedzą podczas tych protestów, przecież to są ludzie, którzy mogą pamiętać stan wojenny przecież.
No mogą i, że tak powiem, to się tak zakiwają. Ja siedziałem osobiście w jednej celi z chłopakiem, który dostał 3 lata za to, że z buraka wyciął literę S i drukował, przybijał ją na plakatach rozwieszanych przez władzę na słupach i za coś takiego. Natomiast nie jestem w stanie tak do końca zrozumieć, dlaczego ludzie, którzy przeżyli tamte czasy, dzisiaj zachowują się tak, jakby wpadli w histerię. Ale to, można powiedzieć, ma pewną ciągłość, bo kiedyś, kiedy byłem ministrem pracy, przyszli do mnie emeryci, bardzo wiekowi, i powiedzieli, że prawda, rząd chce ich zagazować i najchętniej posłałby ich do Auschwitz. Wyrzuciłem ich za drzwi. Po prostu ja takich porównań nie znoszę, bo raz, że one są kłamliwe, ale co gorzej, to one oswajają tamtą podłą, okrutną, nieludzką, bestialską rzeczywistość.
Czyli nie myśli się, nie zaczyna się myśleć, że teraz jest tak źle, tylko że wtedy było po prostu dobrze.
Że dawało się żyć. No, w sumie można powiedzieć, tak jak w filmach Barei. Władza była głupia, społeczeństwo półgłupie, ale jakoś sobie z tym wszystkim dawaliśmy radę i fajno było. A to, że ludzie byli mordowani w więzieniach i po dzień dzisiejszy nie można znaleźć ich szczątek, także w Łodzi na Brusie, gdzie po dzień dzisiejszy nie wszędzie można upamiętniać ich nazwiska, bo dokumenty zostały zniszczone razem z osobami, to jest ta rzeczywistość okrutnych totalitaryzmów i tego niemieckiego, i tego sowieckiego. I tego oswajać, tego jakoś tak, prawda, czynić to jakimś ludzkim, porządnym, może głupawym, ale takim dającym się żyć. No, ci, którzy mówią, że wszystko jest okej, niech sobie wyobrażą, żebym próbował coś takiego jak dzisiaj powiedzieć w tamtym radiu. Po pierwsze, by mnie nie zaprosili, a po drugie, jeszcze nie skończyłbym mówić, jakby panowie smutni z podniesionymi...
Byśmy musieli tą rozmowę przerywać. Zmieńmy temat,
ale... Razem z panem bym wylądował w celi.
Zmieńmy temat, ale zostańmy przy upamiętnianiu i przy poprzednim systemie. Bardzo dużo zamieszania wokół zmian nazw ulicy. Radni przez 12 miesięcy nie zmienili nazw w związku z ustawą dekomunizacyjną, więc wojewoda zarządzeniem zastępczym zrobił to za nich i od razu pojawiło się larum, że łodzianie podobno nie chcą zmiany tych nazw. 28 ulic ostało się jeszcze w Łodzi nazw z poprzedniego systemu. Jak to się stało, że do 2017 roku jeszcze 28 ulic i wśród nich Gwardii Ludowej, ale i Przodowników Pracy?
Łódź była w okresie komuny uważana za tak zwane miasto czerwone, podobnie jak Sosnowiec na przykład. I wobec powyższego tutaj hurtem zamieniano nazwy ulic na takie, które komunie bardziej odpowiadały, tak żeby ta czerwona Łódź, to było to określenie, jednocześnie manifestowała się nazwiskami i nazwami organizacji czy upamiętnieniem ważnych dla komunizmu dat i wydarzeń. I wobec tego było mnóstwo. No, pierwsza taka fala zmian nastąpiła gdzieś na początku lat 1990. Wtedy pan świętej pamięci już radny Muszyński kierował komisją do spraw nazewnictwa. No i że tak powiem, próbowano go nawet w mediach ośmieszyć, bo on... No, był człowiek dobrze wykształcony, próbował nadawać nazwy ulicom blisko siebie położonym, nazwom zaczerpniętym z dorobku polskiej literatury.
No, a więc na przykład z Żeromskiego,
czy z Orzeszkowej, Bohatyrawiczów, nad Niemnem i tak dalej.
Jak pan odbiera teraz te zmiany, które zaproponował wojewoda?
Próbowano zrobić z niego półidiotę, bo powiedzieli, że próbuje zmienić Piotkowską na rozdziobioną z Kruki i Wrony.
Jak pan odbiera, krótko jeszcze, bo czas nam się kończy, jak pan odbiera te zmiany, które zaproponował wojewoda?
Najwyższy czas, żeby one się stały, bo upamiętnianie to nie jest obojętne. To nie jest tak, że mieszkańcy się przyzwyczaili i nie warto tego zmieniać, tylko to patrzą na to dzieci, młode pokolenie i jeżeli jest nazwa ulicy, to znaczy coś godnego, wartego uznania, upamiętnienia.
Panie prezydencie, tu musimy postawić kropkę i pożegnać się z słuchaczami na antenie, ale za chwilkę dalszy ciąg tej rozmowy dostępny
na stronie.
Do usłyszenia
w internecie.
I wracamy do rozmowy z byłym prezydentem Łodzi Jerzym Kropiwnickim. Kontynuując ten temat ulic, jeżeli chodzi o plac Lecha Kaczyńskiego, tutaj największe chyba kontrowersje. Panu się wydaje, że nazwa Plac Zwycięstwa rzeczywiście nawiązywała do tego zwycięstwa komunizmu 45 roku? Czy to można było różnie interpretować, tak jak mówią chociażby radni opozycji?
Zależy, kiedy tę nazwę nadali, bo jest oczywiste, że tam, gdzie nazwa została nadana z określoną intencją i istnieją na ten temat dokumenty, no to rzecz wymaga jednak jakiegoś pochylenia się, jakiegoś zastanowienia się. A co do samego sprzeciwu wobec imienia Lecha Kaczyńskiego, to chciałbym przypomnieć, że o wiele mniej dla Polski zasłużył się Gabriel Narutowicz, który raptem był prezydentem przez niecałe 10 dni, a ma swoje place i ulice we wszystkich większych miastach.
No chociażby Radio Łódź jest przy ulicy Narutowicza 130.
No właśnie. Więc w porównaniu z takim zasłużonym dla Polski działaczem opozycji antykomunistycznej, prezydentem niepodległej Rzeczypospolitej, no, który na dodatek zginął w tragicznych bardzo okolicznościach, do dzisiaj nie do końca wyjaśnionych. Nie rozumiem, dlaczego to miałoby budzić jakieś opory, tym bardziej, że razem z nim zginęli przedstawiciele wszystkich formacji, od lewicy do prawicy.
Panie prezydencie, zmieniamy temat. Bruce, duża awantura, nawet mogę powiedzieć, wokół zagospodarowania tego przestrzenu, to z przestrzeni, tego byłego poligonu, to za pana kadencji Bruce został za bodajże 76 milionów od wojska kupiony. Czy tam rzeczywiście jest...
Z dużą zniżką.
Z dużą zniżką, bo to jest przecież ogromny teren. Czy tam rzeczywiście jest zapis, że nie może powstać tam zabudowa? To by wszystkie spekulacje urywało i te plany miasta również. Nie może powstać tam zabudowa, ani nie może być przeznaczony do innego celu ten teren niż rekreacja?
Rzeczywiście taki był warunek postawiony przez wojsko w momencie, kiedy nam to sprzedawano, dlatego że cena była znacznie, znacznie wyższa. Ta, gdybyśmy chcieli to kupić ze swobodą wyboru, co tam ma być, czyli czy na cele mieszkaniowe, czy na cele komercyjne, cena byłaby znacznie wyższa. Natomiast sprzedawca, wojsko postawiło tutaj warunek. Może to być celom rekreacyjnym, może być poświęcone celom wypoczynkowym, rozrywkowym, ale w żadnym przypadku komercyjnym.
A czy to jest zapisane jakoś w umowie sprzedaży?
O ile pamiętam, taki warunek został postawiony bardzo twardo przy negocjowaniu tej ceny. Potem już, jak to się mówi, tą umową się dalej nie zajmowałem, bo w stosunku do Brusa miałem zupełnie inne plany. Najpierw spotkałem się z przedstawicielami Uniwersytetu Łódzkiego, bo po Łodzi chodziła taka legenda, i po Łodzi, i po Pabianicach, że tam najpierw Gestapo, potem NKWD, a na końcu UB wywoziło i zabijało ludzi, którzy, no można powiedzieć, byli tamtym mordercom niewygodni, także...
Te groby nie wszystkie są jeszcze odkryte. Jak rozumiem, chciał pan dokonać poszukiwań i ewentualnej
ekshumacji.
Chciałbym,
żeby dokonano tam poszukiwań i ujawnienia, co ta ziemia tam kryje. I rzeczywiście po kilku miesiącach, tym bardziej, że wojsko powiedziało, że oni rozkopywali tamten teren tylko pod kątem usunięcia ewentualnych min i niewybuchów, bo tam był poligon wojskowy, natomiast nie kopali głębiej. I rzeczywiście po pewnym niedługim czasie tamtych poszukiwań okazało się, że odkryto groby przedstawicieli inteligencji łódzkiej i pabianickiej, którzy zostali tam zabici przez gestapo. Dzięki panu Witoldowi Skrzydleskiemu, operatorowi firmy Skrzydleska, udało się bardzo godnie zorganizować ich pochówek w wojskowej części cmentarza na Dołach. Wiem, że nie pierwszy, bo potem były następne odkrywki i następne odkrywki, a dzisiaj w dalszym ciągu czeka się na to, że zostaną tam odnalezione groby przywódców oddziałów żołnierzy wyklętych.
Czyli pana zdaniem nie powinno się tam w żaden sposób ingerować, zabudowywać, a być może rzeczywiście udostępnić ten teren dla łodzian jako teren rekreacyjny, jak tego chce zresztą część mieszkańców chociażby osiedla Złotno, czy też osiedla
Brus. Tak uważam. Myśmy się najdalej, można powiedzieć, nasza odwaga sięgała tego, żeby, no wtedy to był szczytowy czas popularności Kubicy, żeby zorganizować tam tor formuły pierwszej i mieć w Łodzi międzynarodowe, światowej marki zawody. Zresztą Kubica obiecał w tym względzie wsparcie. Znaleźli się nawet tacy inwestorzy, którzy byli zainteresowani tym, żeby to... No takie zawody to się odbywają tam nie za często, ale miał być na tamtym miejscu zorganizowany także tor kartów dla dzieci i innych takich rozrywek niedzielnych dla ludzi. Oczywiście na tym terenie, który byłby już zupełnie sprawdzony, jak to się mówi,
było pewność, że tam nie ma żadnych
Że tam na pewno nic nie ma, a cała reszta miała być pozostawiona jako park.
To jeszcze na koniec...
Bez wycinania drzew, bez takich pomysłów, które no, można powiedzieć, budzą mój opór dwojaki. Raz, że byłoby to złamanie umowy ze sprzedawcą, a dwa, dlatego że no, nie wyobrażam sobie, żeby można budować było znowu bloki mieszkalne na grobach, tak jak zbudowano je na starym cmentarzu żydowskim i po dzień dzisiejszy mamy z tamtym różnego rodzaju problemy.
To jeszcze na koniec szybko ostatni temat. Zmiany w ordynacji wyborczej. Wczoraj wieczorem posłowie przegłosowali w Sejmie poprawki. 5 lat kadencji samorządu.
Jestem za.
Jednookręgowe, jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tysięcy. Także 100 komisarzy. Te zmiany uderzają w jakikolwiek sposób w demokrację? Tu znowu powołuje się już po raz kolejny podczas tej rozmowy na zdanie i słowa opozycji.
Nie, no tutaj... W tym już jest histeria, bo można było mieć pewnego rodzaju opory. Ja je też miałem wtedy, kiedy decydowano, że od 1 stycznia ma już wejść w życie ustawa, która skraca kadencję burmistrzów, prezydentów, wójtów do 2. I wobec powyższego ci, którzy zostali wybrani tym razem na 2. lub 3, to jest dla
startować.
Nich ostatnie i nie mogą dalej startować. Nigdy nie lubię takich rozstrzygnięć, gdzie prawo ma działać wstecz, chociaż ta zasada obowiązuje tylko w prawie karnym, w innych niekoniecznie.
No ale tutaj zrezygnowali.
Zrezygnowano i jest okej. Uważam, że 2 razy po 5 lat to jest wystarczająco, żeby zrealizować te plany, które się chce zrealizować i rozpocząć te przedsięwzięcia, które się chce rozpocząć. Natomiast to, że komisarze mają wyznaczać okręgi wyborcze to i także nadzorować wybory, to jestem za. Bo muszę powiedzieć, rozmawiałem z taką panią, która mi opowiadała, jak to samorządy przycinały poszczególne okręgi wyborcze w zależności od tego, jak tam padały wyniki w głosowaniach. No, ja za swojej kadencji wykluczyłem tego rodzaju manipulacje, ale wiem, że zmiana okręgów na terenie naszego miasta brała pod uwagę, jak ludzie w poprzednich wyborach głosowali. No i wyznaczanie...
Czyli politycy decydowali sami o sobie tak naprawdę,
tak
bo
jest.
Nawet niektórzy kandydowali
tak
ponownie, decydowali o okręgach wyborczych.
A jeszcze jak wyznaczali także komisje wyborcze, no to już zupełnie, można powiedzieć, pod tym względem paranoja. Opowiadała mi wspomniana już pani, jak to jest fajnie, że jest przedstawiciel magistratu w takiej komisji, bo on przynajmniej wie, z kim się kontaktować, że bardzo fajnie, jeżeli w szkole jest dyrektor albo wskazany nauczyciel, bo wtedy on doskonale orientuje się, co w szkole jest, a czego nie ma i potem od tego już tylko krok, żeby wyręczać członków komisji w liczeniu i otwieraniu urny. I prosta droga do takich cudów nad urną, jakie były w ostatnich wyborach samorządowych na terenie mazowieckiego.
Panie prezydencie, musimy już kończyć. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był były prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. Dziękuję bardzo.
Moje uszanowanie.